Kim jest Paweł Cmynar?
Jestem chłopcem, który urodził się, można powiedzieć, w dobrej rodzinie, w dobrym domu. Byłem dobrym sportowcem. Kocham czytać książki, kocham pisać. Wpadłem w tarapaty, wylądowałem w poprawczaku, w więzieniu. Dzisiaj pracuję w fundacji i staram się pomagać więźniom, osobom wykluczonym.
No i właściwie cały twój życiorys już poznaliśmy, ale nie będzie tak łatwo. Najczęściej bywa tak, że dzieci z patologicznych domów kończą w poprawczakach, nauczeni przemocy, zmuszani do kradzieży, wyalienowani z grup rówieśniczych. Z tobą było zupełnie inaczej, jak wspomniałeś. To znaczy jak? Jakie miałeś dzieciństwo? Jak czułeś się wtedy jako dziecko? Pamiętasz?
Czułem się szczęśliwy. Mój tato pracował na kolei, mama w Narodowym Banku Polskim. Dziadek miał firmę parkieciarską, babcia była krawcową, więc w czasach komuny byliśmy dobrze sytuowaną rodziną.
Miałeś się czym pochwalić wśród rówieśników.
Tak. Z pasją uprawiałem czwórbój już od najmłodszych lat. Byłem najlepszy w mojej szkole podstawowej. Dużo zdobyłem nagród. Kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, tamtejszy nauczyciel od WF-u nie był zainteresowany moimi osiągnięciami i wtedy zderzyłem się ze ścianą niezrozumienia. Szukając ujścia buzującej we mnie adrenaliny, poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju. Miałem swój pokój, ja już od najmłodszych lat czytałem książki, wzorując się na rodzicach, którzy również czytali. Poprosiłem właśnie o wstawienie zamka w drzwiach pokoju. Argumentowałem, że potrzebuję ciszy i spokoju do czytania. Zamek wstawili, a ja, korzystając z marginesu zaufania, którym mnie darzyli, wieczorami wychodziłem przez okno, nie mając konkretnego planu, ale właśnie szukając gdzieś ujścia tej adrenaliny, szukając wrażeń.
Na czym polegała ta ściana niezrozumienia, o której wspomniałeś?
Dzisiaj, podsumowując to wszystko, doświadczenie, które posiadam, uważam, że problem był w mojej relacji z tatą. Z mamą miałem dobre relacje, z dziadkami również, ale z ojcem nie miałem takiej ciepłej relacji. To była taka relacja dosyć twarda i nie miałem odwagi przyznać mu się, że mam jakiś problem. Próbowałem grać właśnie twardziela, ponieważ byłem nagradzany przez niego na różne sposoby za to, że jednak wygrywałem, że zdobywałem jakieś nagrody, że te zawody i tak dalej. I po prostu wstyd mi było się przyznać, że z czymś mam problem, że z czymś sobie nie potrafię poradzić.
A w jaki sposób byłeś nagradzany? Jakiego typu to były nagrody?
Na przykład tato mi coś kupował, brał mnie w nagrodę gdzieś na jakiś wyjazd, jak mieliśmy jechać na krócej, no to on mnie brał na cały dzień. Na przykład nikt z młodych nie mógł być w naszej rodzinie, a mnie ojciec wyjątkowo brał, gdzieś jeździliśmy na ryby z wujkami, czy na jakieś takie, no to co nazywane było atrakcją za czasów komuny, jakieś wesołe miasteczko czy coś takiego.
Pamiętasz, czy te nagrody sprawiały ci przyjemność, czy czekałeś na taką pochwałę taty ustną, docenienie w postaci jego słów?
Uważam, że to jest bardzo ważne. Ja bardzo na to czekałem.
Czyli już pierwsza informacja dla rodziców, dla wszystkich ojców z naszego radia powinna popłynąć w postaci uwagi, że dzieci niekoniecznie czekają na prezenty, piękne podarunki. Ważniejsze czasami bywa to dobre słowo skierowane i pochwała.
Zdrowa relacja. Ja, dzieląc się dziś świadectwem swojego życia, kładę na tą relację duży nacisk. Zawsze to akcentuję wyraźnie, że relacja, zwłaszcza syna z ojcem, jest bardzo istotna w wieku dorastania.
Wspomniałeś o tym, że zdecydowałeś wyjść z domu, poszukiwać innych wrażeń. Szkoła, rodzina, stabilizacja to nie dla ciebie.
Szukałem swojej drogi, szukałem właśnie rywalizacji. Szybko wpisałem się w środowisko patologiczne. No wieczorami jeszcze za czasów komuny, kogo ja mogłem spotkać na ulicy. Byli to różni mężczyźni, pijani, jacyś recydywiści, kryminaliści. Mi zaimponowała młodzież ostrzyżona na łyso, tak zwani kajdaniarze, czyli chłopacy z poprawczaków. I mimo że byłem wychowany w duchu katolickim, to gdzieś przełamywałem w sobie te jakieś takie bariery, opory etyczno-moralne i szybko wpisałem się w dokonywanie przestępstw. Zacząłem od takich prymitywnych przestępstw, ponieważ nie byłem jakimś wykwalifikowanym bandytą, więc jakieś tam napady. W wieku 16 lat wylądowałem pierwszy raz w poprawczaku.
Co ci w nich imponowało, w tych chłopakach, którzy kradli, przeklinali, próbowali pierwszych rozbojów?
Przede wszystkim możliwość rywalizacji, ponieważ podczas takich rozbojów były często pościgi milicyjne. Wtedy nie było tak, że dzisiaj na policjanta można napluć, kopnąć go i tam nawyzywać i nic się wyjątkowego nie dzieje. Kiedyś wystarczyło krzywo popatrzeć i człowiek od razu obrywał gumą i to tak dosyć porządnie, więc... Te bicie nas przez milicję, już tu nie wnikam, czy słuszne, czy niesłuszne, było wystarczającym straszakiem, że jak coś się narozrabiało, to trzeba było uciekać. No ja byłem w bieganiu dobry, więc ta rywalizacja. Przełamałem te opory i teraz nas, małolatów wtedy na ulicy, takich już ala patologicznych, uczyła stara recydywa. I ktoś może powiedzieć, czego stara recydywa może nauczyć małolatów, ale nie do końca tak było, ponieważ stara recydywa miała swoje zasady, kiedyś jeszcze miała swoje zasady. Niektóre z nich brzmiały tak, że nie wolno było napadać osób niepełnosprawnych, nie wolno było krzywdzić kobiet w ciąży, nie wolno cmentarz, ksiądz, kościół, to były świętości, nie wolno było w ogóle ręki tknąć i tak dalej, i tak dalej. I takich zasad, które można nazwać w pewnym sensie nawet dobrym, to w tamtym towarzystwie byliśmy nimi syceni, byliśmy ich uczeni, prócz takich zwyczajowych, czyli nie wolno kapować i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówię o nawet takim jakimś tam dobrych kwestiach w tym środowisku. Więc szybko tym przesiąkłem, uczyłem się tego rzetelnie. No i przełamałem te bariery właśnie, jeżeli chodzi o złe zawody. Wystąpiłem w tych złych zawodach i tutaj jakieś bariery moralne, gdzie moich rodziców i ani pieczy innej nie było. Dlatego to wpisywanie się w tą złą stronę dosyć szło mi gładko.
To, co powiedziałeś przed chwilą, jest zdumiewające, bo to wygląda na to, jak gdyby ten świat przestępczy wtedy, w tamtych czasach, miał jakiś swój kodeks moralny.
Tak, miał. Dosyć wysoki, moglibyśmy o tym bardzo długo rozmawiać i jeżeli by porównać do tego na przykład, co się dzieje dzisiaj, no to odniesienie jest potężne na minus, na to, co dzisiaj się dzieje minus. Ja nawet jak czasami podglądam świat polityki czy coś, no to niemalże całkowity brak konsekwencji. W świecie przestępczym nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego jak brak konsekwencji. Człowiek odpowiadał i to bardzo mocno za każde swoje słowo. Każde słowo musiałem ważyć. Ja ucząc się wymowy słów, ich znaczenia w zakładzie poprawczym czy karnym, ja uczyłem się tego niemalże latami. Zachowań, słów, gestów. Ja to wszystko musiałem mieć pod kontrolą. A dzisiaj to, co widzimy na ulicach, czy w świecie polityki, no to jest w ogóle nieporównywalne z tym, co było kiedyś. Dlatego jak ktoś stara się mnie obrazić, mówiąc do mnie bandyto, no to w sumie to nie aż tak do końca mnie obraża.
Co masz na myśli, mówiąc o tym, że trzeba było ważyć te słowa, uważać na to, co się mówi w świecie przestępczym?
Mam na myśli to, że obowiązywał nas wszystkich kodeks wyraźnie określony. Kodeks w poprawczaku był inny, kodeks w zakładzie karnym był jeszcze inny, oparty mniej więcej na tym samym. Nie wolno było sobie wyrządzać bezpodstawnie zła jeden drugiemu. Jeżeli byliśmy w jakiejś subkulturze, tak jak ja byłem na przykład grypsującym, no to nie wolno mi było robić jakichś takich złych gestów skierowanych do moich przyjaciół, do moich wspólników. Mówi się, że grypsowanie czy przestępczy to tacy są źli i tak dalej, ale kiedyś to było inaczej, ponieważ subkultura grypsująca była stworzona do walki z systemem komunistycznym. Twarzą systemu komunistycznego w więzieniach była administracja więzienna, czyli tak zwani klawisze, którzy służyli temu systemowi i my walczyliśmy wyłącznie, tylko i wyłącznie z nimi. I wielu przecież ludzi siedziało w zakładach karnych tak zwanych politycznych i wielu przestępców było przestępcami dlatego, że nie dlatego, że chcieli nimi być czy coś, tylko po prostu oni też nie chcieli podporządkowywać się pracując dla systemu komunistycznego. Więc ja za mało lata, kiedy miałem 17 lat i trafiłem do więzienia, to mnie po prostu uczono, że to jest druga strona, to są nasi wrogowie, a na przykład ktoś, kto był w więzieniu, a na przykład był z jakiejś innej ekipy, tam paczki czy tak dalej, to nie był mój wróg. My płynęliśmy na tej samej łatwie. My mieliśmy pewne zachowania, które sankcjonowały to, jak ja mogę z nimi postępować, a jak nie, ale tak naprawdę moim wrogiem była administracja, czyli ustrój komunistyczny.
Wspomniałeś, mając 17 lat, to był pierwszy moment, kiedy zostałeś aresztowany, czy to by miało miejsce już wcześniej?
Pierwszy raz byłem aresztowany, mając 16 lat. Trafiłem na izbie dziecka. Z izby dziecka próbowałem uciec. Rzuciłem się na milicjanta. Wieczorem udawałem, że jestem chory. On przyszedł, rzuciłem się na niego, ale równowaga sił była mocno zaburzona. On ważył 120 kilo, ja 50. Chciałem być gwiazdą półświatka, wschodzącą gwiazdą. No i nie wycofałem się, rzuciłem się. On szybko mnie spacyfikował. I tak mocno mnie pobiło na drugi dzień ZOMO, że przez koc i przez piżamę od uderzeń tych gum 60 po prostu pękała mi skóra. Byłem zalany krwią, później wrzucili mnie na izolatkę, uchylili okno, to był luty. Ja praktycznie czułem, że tam umrę, że umieram. Nie mogłem się rozgrzać, nie mogłem nic z sobą zrobić. Po dwóch tygodniach, kiedy puszczono mnie na łaźnię, tam pani sprzątaczka jak mnie zobaczyła, to powiedziała: Boże dziecko, co oni z tobą zrobili? Także mój stan był niedobry, ja do dzisiaj nawet odczuwam skutki tego pierwszego pobicia. Później jak byłem już przewieziony, jeszcze w tym samym cyklu, byłem przewieziony od razu do zakładu poprawczego, to tamtejszy lekarz nie chciał mnie przyjąć, bo powiedział, że mogę mieć jakieś obrażenia wewnętrzne i on nie weźmie odpowiedzialności. Ale wiadomo, no to była komuna, więc tam poszeptali między sobą ci milicjanci z tym lekarzem. Podbił pieczątkę, przyjęto mnie, a ja już pierwszy dzień próbowałem z poprawczaka uciec.
Poczekaj. Zanim uciekniesz z poprawczaka lub nie uciekniesz, to jeszcze wróćmy do tej izby dziecka. Bo z tego co wiem, ty nie sam planowałeś tę ucieczkę, miał pomóc ci w tym twój kolega. No i zdaje się, że może to, że nie uciekłeś, nie było tylko i wyłącznie winą tego, że byłeś słabszy od strażnika.
Tak prawdę mówiąc, to tak widocznie musiało być. Był tam kolega, który miał na imię Danielek, dzisiaj ten chłopak już nie żyje. Zaplanowaliśmy tą ucieczkę razem. Ja z racji tego, że byłem, można powiedzieć, bandytą, ja dokonywałem napadów rabunkowych, więc jakoś tam na ulicy musiałem umieć się bić i on o tym wiedział, więc on, wykorzystując tą wiedzę o mnie, zaproponował: Paweł, ty jesteś dzisioniarzem, tak zwanym artykułu kodeksu karnego 210, czyli napadu rabunkowego. Więc ja go podetnę, ty go uderzysz, zabieramy klucze i zrywamy się, jakiś tam samochód ukradniemy i gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych czy jakieś takie bzdury. No ale taka propozycja padła, ja nie chciałem się wycofać i mimo, że jak ten milicjant otworzył te drzwi, ja zobaczyłem takiego kolosa, no to jednak już widziałem, że nie mam odwrotu, muszę się na niego rzucić, jeżeli coś w tym świecie chcę znaczyć. I tak to się w sumie zaczęło.
A Danielek?
Danielek znieruchomiał ze strachu, popatrzyłem się na niego, ale on po prostu zesztywniał, ale ja już nie za bardzo miałem odwrót, ponieważ już miałem przyszykowany cały plan, więc nie zważając na niego, robiłem swoje.
To był taki pierwszy chyba drastyczny moment w twoim życiu, kiedy poczułeś siłę i poczułeś te kary, które zaczęły się w zakładach karnych. I jak się wtedy czułeś jako 16-latek? Czułeś się bohaterem, uznałeś, że to jest właśnie twoja droga, czy wystraszyłeś się, myśląc o tym, że chyba trzeba odwrócić się i zrobić kilka kroków
wstecz? Jak leżałem w tej izolatce, oni mnie zanieśli na samą górę, w takiej celi osobnej mnie trzymano, leżałem tam na ziemi i w sumie wymiotowałem krwią, to miałem takie wrażenie, że po prostu odchodzę, że to już jest mój koniec. I ja tak naprawdę poczułem smutek i żal. Smutek i żal, że w sumie mogę teraz skończyć swoje życie i w imię czego. I takie myśli zaczęły kołatać się w mojej głowie. I te myśli później jeszcze w całej mojej karierze przestępczej nachodziły mnie, nawiedzały mnie, ale ja nigdy nie gloryfikowałem zła. Ja nawet będąc po złej stronie, ja śmiało i odważnie mówiłem, że to jest złe, co my robimy, tylko ja to po prostu robię, ponieważ nie znałem wtedy innej drogi, jakby to powiedzieć, dobrej drogi. Ale czy wtedy, dzisiaj tym bardziej, ja cały czas zło piętnuję, ja mówię, że byłem złym człowiekiem, wtedy też nie mówiłem, że jestem, nie wybielałem się po prostu. Zawsze stawałem, patrzyłem w prawdę i starałem się odpowiedzieć na to, kim jestem, rzetelnie i uczciwie, tak jak to wyglądało. Więc nawet jeżeli ja opowiadam o tym, jak byłem to pobity, jakie mnie krzywdy nie spotkały, bo różne były. Ja miałem też wyroki, których, za rzeczy, których nie dokonałem, ale z drugiej strony, patrząc uczciwie, nie miałem wyroków za rzeczy, które dokonałem. Więc zawsze staram się po prostu być prawdziwym i nigdy, jakby to powiedzieć, nie wybielam się. Nigdy nie mówię, że jakaś krzywda mnie spotkała czy coś. Taką drogę wybrałem.
Trafiłeś do poprawczaka.
Duża i mocna szkoła życia, bardzo okrutna szkoła, o wiele okrutniejsza niż zakład karny, co może niejednego zdziwić, ponieważ młodzież nie ma jeszcze kręgosłupa moralnego i nie ma kręgosłupa rozumowego, więc wyrządzaliśmy sobie bardzo dużo zła, krzywd, byliśmy bici przez tak zwanych zeksów, czyli funkcjonariuszy w zakładach poprawczych, byliśmy bici przez nich, żeby nas ujarzmić, a my tą złość, żal odreagowaliśmy na sobie. Pobiłem się z kolegą na tak zwanej palarni, na umywalni, on uderzył głową o ścianę, stracił przytomność, wylądował w szpitalu i miano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Jak moja mama to usłyszała, pracownik bankowy, no to nogi się pod nią ugięły i to był dla mnie bardzo trudny czas, czas okrutny, ten rok czasu bardzo mnie zmienił i to właśnie zaowocowało tym, że wychodząc z poprawczaka po tym roku, gdzie w sumie wylądowałem na grupie o zaostrzonym rygorze przez moje zachowanie, po tym roku na wolności byłem tylko miesiąc czasu, jako 17-latek już trafiłem do zakładu karnego.
Byłeś tylko miesiąc czasu. Przez ten miesiąc czasu nie pomyślałeś o tym, żeby na przykład udać się do rodziców, żeby od kogoś uzyskać jakąś pomoc, jakieś wsparcie, poradę, jak masz dalej żyć? Czy nie miałeś już tego serdecznie dosyć?
Przez miesiąc czasu na tyle wpisałem się w środowisko przestępcze, że ja już tam szukałem rywalizacji i ja już tam szukałem autorytetów. Niektórzy w Poprawczaku na tej grupie o zrzeszonym rygorze, gdzie ja byłem, byli wcześniej w zakładach karnych i oni nam już wpajali inne wartości. Ja tym żyłem. Ja uważałem rodziców za nieco wyalienowanych, nierozumiejących tego świata i ja w tym świecie coś chciałem znaczyć, dlatego już szedłem, tak powiedzieć, mocno po tamtej stronie i nie chciałem słuchać rodziców.
Czyli rodzice próbowali nakłonić się do innej
drogi. Tak, oczywiście, próbowali mnie ratować, ale oni zrozumieli, że nie ma ze mną kontaktu i pamiętam wtedy już, że moja mama bardzo mocno chwyciła za różaniec. Jedyne, co robiła, to się modliła. Mało ze mną rozmawiała, ponieważ ja nie słuchałem i ona to wiedziała, jako moja matka, ona wiedziała, że nie słucham. Więc wtedy już pamiętam, że zaczęła się modlić.
W jednym z zakładów karnych pomyślałeś sobie, że albo oni mnie, albo ja ich. Napisałeś chyba na blogu. Byłem zmuszony bardzo szybko dorosnąć lub się załamać. Dorosłem. Do czego dorosłeś?
Kiedy wszedłem do zakładu karnego, każdego więźnia przyjmuje komisja penitencjarna, kierownikiem której jest dyrektor. I dyrektor, spojrzawszy w moje akta z poprawczaka, zobaczył, że jestem już osobą mocno zdemoralizowaną. Ja tutaj z racji czasu nie opowiadam o wszystkim, bo już by długo to musiało trwać, ale jestem osobą bardzo zdemoralizowaną. I przyznał mi pod grupę więźnia recydywisty, co w sumie tak nie do końca powinno mieć miejsce. I powiedział do mnie, pójdziesz na recydywę, oni cię tam wychowają. Ja nie wiedziałem, co mam przez to rozumieć. Dostałem szary koc, blaszane miski, pół kostki szarego mydła i wrzucono mnie do celi, gdzie siedziała recydywa, tak zwana piętrowa już, czyli wielokrotna recydywa. No i tam zaczął się dla mnie kolejny etap życia, czyli uczenie się bycia takim poważnym już przestępcą. Nie takim małolatem z poprawczaka, który chce się jakoś pokazać, tylko już po prostu byłem jakby to oszkolony na zawodowca.
To był Wrocław, czy już kolejny zakład karny?
Zakład karny przy Klęczkowskiej we Wrocławiu.
We Wrocławiu, a tak. Kolejna wizyta?
Kolejna wizyta, to już szybko się posypało, już zacząłem, wychodząc z zakładów karnych, zakładać takie swoje grupy z przyjaciółmi. Ja nie lubię nazywać się szefem jakiejś grupy, po prostu byliśmy przyjaciółmi, skrzykiwaliśmy się, działaliśmy. Pewnego razu znowu trafiłem do Wrocławia, do więzienia i pod okna tego więzienia podjechała grupa konkurencyjna, z którą ja rywalizowałem. I szef tej grupy powiedział, że jak teraz wyjdę, to mnie odpali, kolokwialnie mówiąc, załatwi mnie, dlatego że wszedłem na jego teren, jakie tam porachunki przestępcze. Ja odebrałem to jako policzek wymierzony mi przy całym więzieniu, ponieważ wszyscy byli w oknach, oni odjechali, ja z tym zostałem. Ja zaplanowałem ucieczkę w nocy na łóżku, na którym spałem. Ja spałem na takich deskach. Wyciąłem kawałek z jednej z tych desek i szkłem zacząłem rzeźbić pistolet, ponieważ chciałem uciec z sądu, gdzie miałem być dowieziony na rozprawę w Złotoryi i wyrzeźbiłem dobrą atrapę broni palnej. Osmoliłem ją gumą, później podpaloną gumą. Posmarowałem margaryną, żeby miała taki odblask ala metaliczny i chciałem to wyjąć w sądzie i porwać sędziego i z tym sędzią uciec. Ale ktoś wcześniej mnie zakapował, został mi przyznany status więzienia szczególnie niebezpiecznego i wylądowałem wtedy w izolacji na tak zwanych N-kach.
A co to są N-ki?
To jest właśnie, tak jak pokazują czasami na filmach, czyli czerwone ubranie, łańcuchy, kubrak. I to jest więzień o szczególnie bezpieczny, który jest traktowany w inny sposób.
Co było dalej?
No dalej się zaczął taki terror nade mną przez administrację więzienia, ponieważ oni chcieli się na mnie odegrać, że ja takie coś chciałem dopuścić się takiego czegoś. No i byłem w tak zwanym, kolokwialnie mówiąc, dojeżdżany, czyli całą noc w celi miałem światło zapalone, kopano mi co godzinę w drzwi, żebym nie spał, dodawano mi psychotropy do jedzenia i tak dalej, czyli było mi trudno. 7 razy dziennie byłem rozbierany do naga, przeszukiwana cela, podłogi, ściany, chodziłem do klatki na spacer, długo było o tym opowiadać, ale psychicznie obrywałem. I kiedy ja wciąż z nimi walczyłem, jak to stawiałem się, wyzywałem ich, oni mnie i tak dalej, to przywieźli z zakładu dla obłąkanych człowieka chorego psychicznie, który wszedł do mojej celi z gwoździem wbitym sobie w czoło, sam sobie wbił tego gwoździa i wieczorem zauważyłem, że on jest w posiadaniu noża na tak zwanej ence. To było nie do pomyślenia, nie mogłem mieć zapałki ani długopisu. On miał przy sobie nóż, przyjmował leki psychotropowe i był podejrzany o usiłowanie zabójstwa, więc ja zrozumiałem, że moje życie jest zagrożone. No i od tamtego momentu przestałem spać, byłem cały czas czujny. Spałem tylko w czasie, kiedy on wychodził na spacer, ponieważ chodziliśmy osobno, on chodził gdzie indziej, ja chodziłem do klatki takiej specjalnej i tą godzinę spałem i być może w nocy jeszcze zasypiałem, ale starałem się nie spać. No i on po prostu psychicznie mnie wykańczał. To był człowiek niezrównoważony, on wył w nocy, tańczył, krzyczał. Ja nie mogłem dojść do siebie psychicznie i przez dłuższy czas wyczerpywałem się fizycznie, aż w pewnym momencie poprosiłem go o to, żeby załatwił mi strzykawkę i psychotropy ze szpitala, ponieważ on tam często lądował, bo dokonywał sobie różnych samouszkodzeń. I też wstrzyknąłem sobie truciznę. Nie chcę tu opowiadać, jak to do tego doszło. Mając 19 lat, miałem bardzo poważny wypadek samochodowy. Mam do dzisiaj szynę w nodze. Mój kolega zginął na miejscu i ja w tą szynę wstrzyknąłem sobie z boku truciznę i zjadłem 60 czy 50 psychotropów, no to była dawka śmiertelna. Ja chciałem wylądować na szpitalu, nie chciałem z sobą skończyć, tylko chciałem odpocząć tego człowieka. I tak się stało, zemdlałem, wylądowałem na szpitalu, tam nie ratowano, ponieważ lekarz nie wiedział, co mi jest, pod jakim kątem mam je ratować. Ale uratowało mnie to, palec Boży mi uratował już wtedy, ponieważ ja te dawki przyjąłem w dwóch transzach. Pierwszą 40 i ja już byłem taki śnięty i później drugą. I ja zrozumiałem, bo jak trafiłem już do celi szpitalnej, zapytałem się tych ludzi, którzy tam byli, jeden chłopak tam był, pytam się, co się stało. Mówi, nie wiem, ale jak przyszedłem do celi, to ty wymiotowałeś. I prawdopodobnie ta druga porcja, którą przyjąłem, organizm już był na tyle struty, że uznał, że to jest trucizna i ja wymiotowałem wszystko, więc to uratowało mi życie. Po 3 dniach doszedłem do siebie, zabiegi, które mi tam robiono na żywca, więc bardzo mocno to mnie bolało, odczuwałem to czyszczenie skalpelami na żywca. Wytrzymałem 3 lub 4 takie zabiegi, z powrotem trafiłem do tej celi, do tego chłopaka Andrzeja, on miał na imię Andrzej, miał ksywkę 66 i był z Wrocławia, 2 jeszcze wtedy, tylko na Dolnym Śląsku, było na tak zwanych Enkach, jeden ma ksywkę Diabeł, do dzisiaj w zakładzie karnym w Łowie, ma dożywocie za zastrzelenie milicjanta i drugi też kogoś zabił, więc ja w takim trio byłem, w sumie młody chłopak, byłem w tej celi rok czasu. Ten chłopak, ten Andrzej jeszcze mnie zaatakował tym nożem, ale Pan Bóg jakoś tam mnie od tego wybronił, też nie chcę za długo o tym opowiadać. No i po tym etapie, po tym roku czasu zdjęto mi szczególnie bezpiecznego i wylądowałem w zakładzie karnym w Wołowie. To jest już taki mocny zakład karny.
A co się stało, że jednak zdjęto z ciebie tego szczególnie niebezpiecznego?
Rok czasu w pewnym sensie zachowywałem się, można powiedzieć, przyzwoicie czy spokojnie przez ten rok czasu. Ja miałem problem z tym Andrzejem niżeli z administracją. Ja w tej administracji nie atakowałem, tylko cały czas z nim. Ja tak w pewnym sensie wojowałem. I także administracja uznała, że jakoś tam się uspokoiłem. W sumie z drugiej strony to, że ja tą broń w ogóle mogłem skonstruować w więzieniu, to też był dla nich taki policzek. I oni nie za bardzo chcieli nagłaśniać to, że ja mam tą enkę, bo oni z drugiej strony musieli się tłumaczyć, dlaczego ja ją mam. No bo tamci, co popełnili te zbrodnie, to one były popełnione na wolności. Oni pozabijali ludzi na zewnątrz, a mój uczynek był wewnątrz. Więc jakieś komisje penitencjarne czy coś, czy studenci przychodzili, no to co on robi na tej ence? No to co, pistolet sobie zrobił w więzieniu? I to było takie niewygodne, więc tą mękę po roku mi zdjęto i przewieziono mnie do Wołowa.
96 rok, więzienie, w którym przebywają jedni z najniebezpieczniejszych przestępców. No i znowu ciśnie się na usta pytanie, czym było to dla ciebie? To było dla ciebie wyróżnienie czy kara?
Kolejna szkoła, zakład karny w Wołowie, to już jest poważne więzienie, tam siedzieli poważni przestępcy. I oni, kiedy zrobili research, takie zapoznanie się z moimi aktami, w pewnym sensie z taką moją legendą, zobaczyli, że jest we mnie potencjał, że mnie we mnie potencjał na takiego większego przestępcę. Dali mi glejt zaufania, wprowadzili mnie między siebie, ci, którzy tam rządzili, dali mi klucze do siłowni, gdzie mogłem ćwiczyć, już dosyć tak mocno ćwiczyłem. Zacząłem trenować boks, ciężary i oni uczyli mnie troszeczkę innego życia, tego więziennego życia. No i tam dosyć mocno się tak okrzepłem w siłę. Oni mi ufali, dając mi taką protekcję swoją. Kiedy wyszedłem z Wołowa, zaprotegowali mnie na spotkanie takich bossów grup przestępczych we Wrocławiu w 1998 roku podczas walki Andrzeja Głoty z Witherspoonem. Ja tam pojechałem, poznałem Pershinga, też inne osoby i wtedy zacząłem wkraczać w świat już gangsterski. Czyli od tego łobuziaka, chuligana, bandyty już zacząłem przebranżawiać się w kogoś, kto zawodowo para się przestępstwem, czyli przestępstwami, czyli gangstera. Zmieniłem jakieś BMW na Mercedes, dres na garnitur, jakiś tam bejsbola czy coś na pistolet i zacząłem się też inaczej zachowywać, inaczej ubierać, robić inne interesy, ale cały czas to wszystko było zamknięte w sferze, w szarej sferze, bo niektórzy sobie myślą, że przestępca to chodzi tam i ludzi gdzieś napada czy coś, a to tak nie wyglądało. My czerpaliśmy korzyści z szarej strefy, czyli przemyty, narkotyki i tak dalej, tak jakieś haracze, ale miejsc też takich półlegalnych, czyli agencji towarzyskich. Więc to nie wyglądało tak, że my chodziliśmy tam, robiliśmy krzywdy ludziom. Tylko po prostu tak między sobą rywalizowaliśmy, z tego mieliśmy pieniądze.
Stałeś się celebrytą.
Stałem się znany w swoim środowisku, ponieważ moje nazwisko było marką, która pozwalała mi się gdzieś przebijać, ale to nie znaczy, że było lżej. Było dużo ciężej, bo o tyle, o ile za młodo, jak daliśmy sobie po gębie i wyjaśniliśmy sprawę, to tutaj zaczęły już padać trupy, no, ponieważ stawki były coraz wyższe, coraz większe pieniądze. Ja w roku, już dwa lata już później zarabiałem miesięcznie około 50 tysięcy, także to były bardzo duże kwoty dla młodego chłopaka. Zacząłem kupować sobie samochody, złote zegarki, dobre garnitury. I uderzyłem jakby to wysoko w rankingu, w takim półświatku, który coś dla mnie znaczył. Zacząłem już walczyć o inne miasta, ale z drugiej strony też byłem coraz słabszy. Były różne zamachy, na przykład na moje życie. Wychodziłem z ranu z lusterkiem, patrzyłem, czy pod autem nie mam bomby i tak dalej. Coraz więcej wchodziłem w alkohol, to było taką moją słabością. Narkotyków nie zażywałem, bo one były źle postrzegane w półświatku, więc ich nie zażywałem. Ale alkohol coraz więcej piłem, coraz mniej chodziłem na siłownię, nerwy i tak dalej, więc tutaj ta druga strona zaczęła też odgrywać mocną rolę.
Jest rok 2005, kolejne aresztowanie, za co?
Spowodowane to było tym, że jak ja już doszedłem do takiego swojego górnego pułapu, przyjeżdżałem do Warszawy, spotkałem się z tymi znanymi gangsterami, to ja może za wiele tutaj o tym nie powiedziałem, ale ja od samego początku starałem się być najlepszy. Od sportu cały czas starałem się być najlepszy. I cały czas grałem fair, czyli względem zasad, których byłem nauczony. A kiedy doszedłem do samej góry, zaczęto mi proponować zabójstwa moich na przykład kolegów, którzy byli dobrze sytuowani, tylko po to, żeby rozszarpać ich majątek, między sobą rozdzielić. I to się nie godziło z tym, w czym ja wzrastałem, więc wycofałem się z tego, można powiedzieć, dużego świata, cofnąłem się do siebie, do Legnicy. Tam kontynuowałem swoją karierę przestępczą i aresztowany zostałem za udział w grupie zbrojnej, handel bronią i tak dalej, 2005 rok i wtedy prokurator zaproponował mi współpracę, żebym stał się świadkiem koronnym, ponieważ ja posiadam dużą wiedzę, a na szali bardzo dużo leżało, czyli całe moje życie, groził mi wyrok 15 lat. Ja byłem sytuowanym człowiekiem, także
kusząca
to wszystko,
propozycja.
Tak, kusząca, ponieważ w przeciągu kilku miesięcy mogłem wyjść na wolność, a tu mówię, byłem poukładanym już człowiekiem i miałem propozycję mieszkania w Hiszpanii, nowe dokumenty, zostawienie mi całego majątku, także było nad czym myśleć. Ja oczywiście nad tym nie myślałem, ja odpowiedziałem od razu nie, ale nie dlatego, że ja byłem zdeklarowany, że nie, tylko dlatego, że taki zasad byłem nauczony, a dopiero później o tym myślałem. I ja wiedziałem, że na tą współpracę raczej nie pójdę, ponieważ w takim duchu byłem wychowany, ale mocno to mi gniotło psychikę.
I to był rok, w którym nastąpił przełom w twoim myśleniu, w twoim działaniu i w twoim życiu.
Tak.
O tym po piosence.
Była pusta, z nieba lał się żar. za mną w ogień, ja za tobą też. To za nami już jest. Co przed nami, kto wie. Łączy nas milczenie, w sercu rośnie głód. Co się z nami dzieje? Czy to koniec już? Drogą po horyzont, po lodowce gór, próbujemy gonić znikający punkt. To za
Wojciech Gąsowski śpiewał o tym, co za nami. Za nami niesamowite wydarzenia i twoja przeszłość. Przypomnę państwu, że rozmawiam z Pawłem Cwynarem, który opowiada o swoim życiu. O życiu, nie wiem, czy mogę nazwać ten etap, o którym powiedziałeś, tragicznym życiu.
Trudny, tak.
Trudny etap, tak. I dochodzimy do roku 2005, do kolejnego aresztowania i już ostatniego aresztowania w twoim życiu, w którym zmieniło się coś, powiedz co.
Ścisła izolacja. Moja cela była nazwana tygrysową, ponieważ w środku tej celi była klatka, żebym nie mógł się za bardzo ruszać. Względy bezpieczeństwa. Wszystkie cele dookoła były opustoszałe, żebym z nikim nie miał kontaktu. To jest taka presja psychiczna, żeby kogoś dudusić, żebym ja z tymi swoimi myślami sam został i żeby mnie to tak gniotło, żebym poszedł na współpracę i sypnął kolegów. Chodziłem na spacer do klatki z samego rana. I minął miesiąc, minął drugi, cały czas ta propozycja przez pana prokuratora od spraw zorganizowanych była powielana, ja odmawiałem i pewnego dnia, kiedy wróciłem z samego rana właśnie ze spaceru, zobaczyłem na półeczce mojej malutkiej celi, taka była malutka półeczka i w tej celi praktycznie było nic, ja miałem w tej celi policzony kurz, zobaczyłem kilka kartek wyrywanych z książki, ja łapczywie je przeczytałem, ponieważ ja od dziecka dużo czytałem, okazało się, że to jest Nowy Testament, tych kartek tam nie było, ja nie wiem skąd one się wzięły, były wyrwane po prostu tak z książki, z Biblii i ja poprosiłem wtedy klawisza, żeby przyniósł mi całą Biblię, ponieważ ja rozbudziłem swoją ciekawość czytając te kilka kartek. On powiedział, że nie przyniesie, ponieważ ja tu nic nie mogę w tej celi mieć. Ja mu zagroziłem, że wtedy popełnię samobójstwo, powieszę się. 3 dni wcześniej chłopak, kilka cel dalej, 20 lat się powiesił, miał 20-latek z Wałbrzycha, Piotrek miał na imię. I ja nie chcę dzisiaj tego człowieka osądzać. Nie wiem dlaczego, czy się wystraszył, czy mu się zrobiło mnie szkoda. Przyniósł mi tą Biblię, schował pod poduszką, jak wróciłem ze spaceru, znalazłem ją, czytałem ją dzień po dniu, rzetelnie, uczciwie czytałem, starałem się znaleźć jakieś odpowiedzi, może nurtujące mnie pytania, ale ich nie znajdowałem. I pewnej nocy stało się coś bardzo, bardzo dziwnego. To nie było w nocy, przepraszam, to było w dzień. Ja zasnąłem w dzień, gdzie ja w dzień nigdy nie miałem zwyczaju spać, ja w więzieniu trzymałem dryl wojskowy. Zasnąłem w dzień i śniło mi się, że idę pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. Po lewej stronie były takie wysokie okna z łukami, po prawej stronie drzwi z klamkami na 1,5 metra, takie pałacowe, piękne. Wszedłem z jednej w tych drzwi, okazało się, że jest tam potężna aula. Na środku tej auli stał malutki, taki więzienny, odrapany stolik, przy którym my zazwyczaj graliśmy w jakieś gry, domino, szachy, karty i pod tego stolika tam siedziały dwie postaci. Po lewej stronie siedział w dobrze skrojonym, eleganckim, modnym garniturze z piękną męską biżuterią młody mężczyzna. Ja w swojej sennej świadomości wiedziałem, że to jest szatan. Po prawej stronie w łunie blasku wiedziałem, że to jest Pan Bóg, choć go nie widziałem. Ten blask mnie nie raził, ale nie mogłem się wzrokiem przez niego przebić. Pan Bóg trzymał karty, odbywała się gra w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w pokera nie gra, ale ta wizualizacja była na moją potrzebę, ja to później zrozumiałem, ponieważ ja grę karcianą bardzo dobrze znałem pokera. Pan Bóg rozdał karty, szatan zobaczył, co ma i gestem wypychającym na środek tego stolika położył bogactwa świata w miniaturze. Diamenty, samochody, pałace. Pan Bóg zobaczył, co ma i takim samym gestem fizycznie położył nic, ale ja w swojej świadomości wiedziałem, że coś jest bardzo, bardzo cennego. I w tym momencie się obudziłem i rozgoryczony, taki chciałem zostać w tej grze, co Pan Bóg postawił. Szukałem odpowiedzi na te pytania, które sam sobie serwowałem i bardzo we mnie to żyło. I pewnego, tutaj przychodzimy dalej, pewnej nocy, po jakimś czasie odbudziłem się, trzecia, czwarta w nocy, obudziłem się w nocy, był trzaskający mróz, uchyliłem okno, ten mróz wlał się do celi, kamienna posadzka, rozebrałem się do spodenek i położyłem się niemalże krzyżem, nie mogłem rozpostrzeć na tyle rąk, ponieważ ona była zbyt wąska, ta cela. Leżałem krzyżem i teraz tak, ja nie wiem, po co ja leżałem, nie wiem, komu zadawałem pytania, ale zadawałem, co dalej będzie, co będę robił i tak dalej, i tak dalej. Leżałem godzinę. Minus 30 stopni, 2005 rok, ta zima. Leżałem godzinę przez miesiąc czasu, co noc godzinę kładłem się i tak leżałem. Nie wiem, po co to robiłem, ja myślałem, że ja wariuję po prostu. Ale pewnego dnia, leżąc właśnie tak w nocy, czytając tą Biblię sobie w dzień, naszło mnie odpowiedź na to, co Pan Bóg postawił do tej gry w pokera. Chodziło o życie wieczne. Ja wtedy niemalże znieruchomiałem, tak to we mnie mocno uderzyło i przypomniałem sobie, że ja od mało lata zawsze startowałem o najwyższe stawki. Chciałem zawsze wygrywać, być najlepszy. Więc zrozumiałem, że nie ma wyższej stawki jak życie wieczne. Wtedy ukląkłem i powiedziałem, Panie Boże, chcę być w Twojej drużynie, chcę zawalczyć o życie wieczne. Rok później opuściłem tą celę, nie zgodziłem się na koronnego, dostałem 12 lat wyrok, pracowałem już z kapelanem więziennym, wyspowiadałem się z całego życia, zacząłem studiować Biblię, życiorysy świętej, katechizm Kościoła. Wyszedłem z więzienia po iluś tam latach, po 6 latach, poszedłem na pielgrzymkę dziewczynną na Jasną Górę, 2 tygodnie, pierwsza pielgrzymka, wróciłem z tej pielgrzymki, cały swój majątek nielegalny oddałem ludziom bezdomnym, po prostu wniosłem na śmietnik i zacząłem pracować na budowach, miałem swojego kapelana, szukając drogi swoje życia, zacząłem pisać, tak jak powiedziałem na początku, kochałem pisać, czytać, zacząłem pisać, tak powstała moja pierwsza powieść, nie o mnie, nie poszedłem na łatwiznę, to była powieść oparta na faktach, Wysłuchaj mnie proszę, historia miłosna. Żeby wydać tą książkę, pojechałem do Anglii, pracowałem na budowach, spałem na ulicy w opuszczonym samochodzie, więc było mi ciężko. Tam poprzez różne zdarzenia Pan Bóg mnie pokierował. Zarobiłem pieniądze na wydanie tej książki. Przyjechałem i powieść do dnia dzisiejszego okazała się być bestsellerem. I prawdopodobnie to jest moja droga, którą Pan Bóg wyznaczył mi dzisiaj na życie. Obecnie mieszkam w Warszawie, mieszkałem później w Londynie, mieszkałem w Sztokholmie. Zostawiłem to wszystko, przyjechałem do Polski. Pracuję obecnie w Fundacji Nowe Teraz, gdzie jestem oddelegowany do działu właśnie więziennictwa osób wykluczonych. Odwiedzam zakłady karne, parafie, dzielę się świadectwem, a przede wszystkim wiarą w Boga żywego. W tego Boga, w który w moim mieście, w Legnicy, w sanktuarium świętego Jacka ukazał się. Można jechać, zobaczyć, tkanka sercowa, mężczyzny, wiek 33 lata, stan agonalny. Jest w hostii na wyciągnięcie ręki, dlatego gorąco zapraszam.
To nie jest jedyna Twoja książka. Wspomnijmy jeszcze o innych. Biskup nawrócony gangster, to z
To jest książka o mnie. Ja tej książki tak naprawdę nie za bardzo chciałem. To była propozycja wydawnictwa, ja na nią przystałem. Biografia. Pod warunkiem tylko, że będzie tam opisane moje nawrócenie. I wyszła jeszcze książka, którą napisałem. Jest to Picie w zachwycie, jest to moja walka z alkoholem. Ale głównie opieram się na Wysłuchaj mnie proszę i za jakiś czas ma się ukazać kolejna moja książka wiosną, także zobaczymy.
Pod tytułem?
Git samuraje. Bardzo na tę książkę liczę, ponieważ ona będzie odpowiedzią, czy potrafi kontynuować w pewnym sensie wysoki poziom, który postawiła mi książka Wysłuchaj mnie proszę. Ona jest dobrze odebrana. Do dnia dzisiejszego została bestsellerem. No i nie wiem, czy ten poziom uda się mi utrzymać. Git samuraja. Bardzo bym chciał.
Paweł, odkryłeś już swoje powołanie?
Piszę. Pan Bóg mnie rzuca w różne miejsca. Cały czas czuję na sobie spojrzenie świętego Pawła, mojego patrona. Także jest to dla mnie mocno zobowiązujące. Staram się w fundacji robić tyle, ile mogę. Dzielę się świadectwami, odwiedzam zakłady karne, poprawcze, domy dziecka i tak dalej. Jeżdżę cały czas, dziś jestem w ruchu. Ja jeżeli trzeba, łapię za miotłę, za kilo, w kopierowy czy coś, także zarabiam również w taki sposób żadnej pracy, bo to będzie się nie boję. I staram się walczyć o życie wieczne, jak tylko mogę.
Jesteś szczęśliwy?
Tak. Kiedy byłem przestępcą, byłem bogaty, rano wychodziłem z domu, ja nie wiedziałem, w który samochód mam wsiadać, spoglądałem na złoty zegarek, ale ja nie znałem czegoś takiego jak radość. Kiedy wszedłem na drogę nawrócenia, poznałem radość, ponieważ poznałem Pana Boga żywego, dlatego jeżdżę i o Nim świadczę, bo nie jestem osobą kim skądś tam, jestem konkretną osobą z konkretnego miejsca, z konkretnej rodziny i po prostu ludzie mnie znają, przestępcy mnie znają, wchodzę do więzienia, mówią, siemasz Paweł. Ja wtedy mówię, słuchaj, zobacz na mnie, Pan Bóg to robi. Pan Bóg to robi. Ja, człowiek bez wykształcenia, potrafiłem napisać książkę, która dzisiaj się mieni bestsellerem, potrafię rozmawiać z ludźmi, a powinienem być walionowany. Przecież ja 15 lat spędziłem w zakładach karnych od mało lat, a ja potrafię się odnaleźć. To nie jest moja zasługa. Ja współpracuję z łaską Pana Boga żywego i dlatego o tym świadczę i będę się starał świadczyć do końca.
Gdybyśmy mogli cofnąć czas, poszedłbyś tą samą drogą, którą przeszedłeś?
Nie wiem, co by zrobił tak naprawdę, mając tą wiedzę, nie wiem, co bym zrobił. Może dzisiaj byłbym jakimś znanym pisarzem, bo prawdopodobnie potrafię pisać. To się podoba. Być może by tak było. Ale z drugiej strony, jak tak sobie na to patrzę, to kto by mnie w więzieniu słuchał? A przecież tak naprawdę to wszystko, ta cała wojna, to toczy się o duszę, nie? Ja bym wszedł do więzienia i powiedział, piszę książki, jestem facetem z dobrej rodziny, poustawiany, posłuchajcie mnie, bo Bóg żyje. No to nie wiem, czy tak by mnie za bardzo chcieli słuchać. A jeżeli jestem jednym z nich, tak jak święty Paweł, jak mój patron, który prześladował chrześcijan, no to jednak mój taki apel do nich ma inne wybrzmienie. Oni po prostu inaczej tego słuchają i cały czas mnie monitorują, patrzą, czy ja nie mam potknięć i tak dalej. Także czuję na sobie to brzemię.
My niestety nie możemy cofnąć czasu i musimy zakończyć naszą rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze coś na koniec powiedzieć naszym słuchaczom?
Bardzo bym chciał serdecznie wszystkich zaprosić, przede wszystkim do Legnicy. Jedźcie i zobaczcie to, do czego mamy przywilej przystępować na przykład w codziennej Eucharystii. Jedźcie i zobaczcie Bazylika Mniejsza świętego Jacka w Legnicy, gdzie mamy najlepszy cud w Polsce, nawet i może na świecie, ponieważ możemy zobaczyć tkankę sercową Pana Boga na wyciągnięcie ręki. Nigdzie tak na świecie nie słyszałem, że było w Sykułce, jest, ale troszeczkę dalej. Także serdecznie zapraszam do Legnicy.
Zbliża się długi weekend, już mają Państwo pomysł na to, jak spędzić czas. I Tobie również serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę Ci kolejnych bardzo, bardzo udanych spotkań, a przede wszystkim owocnych, zwłaszcza tych, o których wspomniałeś w zakładach karnych, w poprawczych, w domach dziecka. Oby rzeczywiście każdy, kto słucha Twojego słowa, mógł przeanalizować swoje postępowanie i życie i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Pięknie Ci dziękuję.
Będę się starał również, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Moim Państwa gościem był Paweł Cwynar. Były gangster, czy tak mogę powiedzieć?
Śmiało.
Były gangster, ale przede wszystkim dobry człowiek, autor wielu książek, o których wspominaliśmy. Dziękuję, pokój i dobro.
Dziękuję.